Cześć Mikołaju.
Cześć Jaśku.
To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom i wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. W naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy na co dzień, poza pracą popularyzatorską, pracują również naukowo.
Słuchaj, nasze ostatnie spotkanie zakończyliśmy, z tego co pamiętam, na powstaniu pierwszych zwierząt. Kiedy to było dokładnie?
To było około 600-700 milionów lat temu, na przełomie er, które nazywamy kriogenem i ediakarem.
Przypomnij mi jeszcze, jeśli możesz, co to były za organizmy?
To były bardzo prymitywne, ale już takie całkowicie prawdziwe zwierzęta, które najprawdopodobniej przypominały nieco dzisiejsze gąbki. Natomiast oczywiście trudno stwierdzić tak z całkowitą pewnością, jakie one dokładnie były.
Na tym faktycznie zakończyliśmy naszą poprzednią odpowiedź, ale wiemy przecież, że przyroda nagle nie zatrzymała się, a toczyła swoje koleje dalej. Koniec naszego poprzedniego odcinka był zarazem początkiem nowego etapu ewolucji, w którym powstała cała różnorodność czegoś, co teraz nazywamy królestwem zwierząt. I tym królestwem zwierząt, które obserwujemy zresztą do dzisiaj.
Tak jest, powstanie zwierząt zakończyło eon, który nazywamy dzisiaj proterozoikiem, i rozpoczęło eon, w którym żyjemy teraz, czyli fanerozoik. Pierwszą erą eonu fanerozoicznego był bardzo sławny kambr, w którym doszło do jeszcze sławniejszej eksplozji kambryjskiej.
Zaczynamy od fajerwerków.
I były to fajerwerki bardzo dosłownie, ponieważ w erze kambryjskiej, która trwała raptem 56 milionów lat,
raptem?
Absolutnie raptem. Naszą opowieść zaczęliśmy w czasach niezwykle odległych, bo aż 2 miliardy lat temu. W tej skali 56 milionów to jest tak jakby mgnienie oka.
Skoro 56 milionów lat to mgnienie oka, to w takim razie znajdujemy się w tej super króciusieńkiej erze zwanej kambrem. A co się w tej super króciusieńkiej erze stało?
Aż trudno sobie wyobrazić, jak do tego doszło, natomiast słowo eksplozja wydaje się tutaj najbardziej odpowiednie. Taksonomia, czyli nauka o klasyfikacji organizmów, wydziela tak zwane typy w obrębie królestwa zwierząt. Typ to jest taka jednostka taksonomiczna, podobna do gatunku albo rodzaju, natomiast znajduje się w klasyfikacji taksonomicznej zaraz pod królestwem, to znaczy jest bardzo duża i w każdym typie znajduje się bardzo dużo różnych gatunków. Jeżeli chcemy dzielić zwierzęta na różne grupy, to zaczynamy właśnie od podziału na typy.
I przykładem takiego typu będzie na przykład co?
No, typem są na przykład nicienie, do których należą m.in. gliste i owsiki, albo mięczaki, do których należą wszystkie ślimaki, małże i ośmiornice. Typem są również strunowce, którymi są wszystkie kręgowce, czyli także my. To są takie bardzo duże grupy, w obrębie których znajdują się coraz to mniejsze szufladki.
To brzmi, jakby było ich potwornie dużo. Wiesz, ile odkryto do dzisiaj takich typów?
Z tego co wiem, do dzisiaj opisano 34 typy zwierząt, natomiast oczywiście badania cały czas trwają i możliwe, że wkrótce pojawi się ich więcej.
I teraz, jak sobie wiesz, przypominam moją jedną z moich nauczycielek z dawnych czasów, to powiedziałbym, że można od tego dostać zawrotu głowy. I przy tym moim zawrocie głowy ja mam od razu do ciebie jeszcze jedno pytanie. Jaki to wszystko ma związek z naszymi fajerwerkami, czyli z tą eksplozją kambryjską, o której mówiłeś?
No, przede wszystkim ten zawrót głowy można traktować bardzo dosłownie, dlatego że gwarantuję ci, że profesjonalni biolodzy, a szczególnie ich studenci, regularnie tego zawrotu dostają. Te grupy, to znaczy te typy zwierząt, różnią się między sobą ogromnie. Jest gigantyczna przepaść między budową i fizjologią ślimaka, a na przykład meduzy. Zupełnie inny tryb życia prowadzi taka langusta i dżownica. Mimo tych niewyobrażalnych różnic, które można znaleźć pomiędzy tymi organizmami, wszystkie dzisiaj znane typy zwierząt powstały właśnie już w kambrze na przestrzeni tych 56 milionów lat. I to właśnie zjawisko rozwoju tej gigantycznej różnorodności form i kształtów od jednego prostego zlepka komórek, nazywamy eksplozją kambryjską.
Poczekaj, te wszystkie zwierzęta powstały już w kambrze? Te 500 milionów lat temu i nic od tego czasu się nie wydarzyło?
No, ewolucja oczywiście trwa cały czas i dzisiejsze ślimaki, pijawki, bociany i cały inny drób oczywiście wtedy w kambrze jeszcze nie żyły. Powstały zwierzęta, które należały do tych samych jednostek taksonomicznych, czyli do tych samych typów, co dzisiejsze ślimaki, pijawki i bociany, a zatem były ich bezpośrednimi przodkami w prostej linii. No i oczywiście strunowce, które żyły 500 milionów lat temu, nie przypominały w żaden sposób dzisiejszych psów czy krokodyli. Natomiast miały wiele identycznych cech planu budowy. Przede wszystkim miały scentralizowany ośrodek nerwowy, który z czasem stał się mózgiem, i równolegle ułożone wiązki nerwów, które łączyły ten pęcherzyk mózgowy z całym ciałem. Te wiązki nerwów były ułożone po stronie grzbietowej i z czasem stały się rdzeniem kręgowym. Wszystkie te fundamentalne cechy, którymi my szczycimy się dzisiaj jako dumne kręgowce, dumne strunowce, powstały właśnie wtedy. Jedne zwierzęta je odziedziczyły, na przykład właśnie salamandry, nietoperze i ludzie, a inne nie, na przykład mrówki czy jeżowce.
To powiedz mi, dumny kręgowcu, co tak naprawdę w tym kambrze powstało?
Kambr był erą, w której zdefiniowały się wszystkie najważniejsze, jak ja to lubię mówić, recepty na przeżycie w królestwie zwierząt. To znaczy polowanie przez wystawianie parzydełek? Bardzo proszę, jesteś parzydełkowcem i należysz do typu cnidaria. Polowanie przez filtrowanie wody za pomocą choanocytów? Bardzo proszę, jesteś gąbką i należysz do typu porifera. Polowanie przez aktywną pogoń za ofiarą? Bardzo proszę, jesteś strunowcem i należysz do typu hordata.
I co? To takie proste?
Nie no, oczywiście skrajnie upraszczam. Drzewo genealogiczne zwierząt ma wiele różnych rozgałęzień. Te grupy pojawiały się w różnym czasie. No i oczywiście zapewne powstało też wiele typów, które nie były dobrze przystosowane do życia i szybko wymarły. Najpewniej zjedzone przez inne, lepsze, lepiej dostosowane organizmy. Ich sposób na przeżycie nie był dostatecznie dobry. Wiemy o niektórych typach, które wymarły właśnie w okolicach kambru. Należą do nich na przykład niewielkie robaczki należące do agmata. Pozostały po nich bardzo niewielkie pozostałości w postaci takich małych skorupek zbudowanych ze sklejonych okruszków kwarcu i jakichś takich większych ziarenek piasku. Z zachowanych fragmentów wynika, że te organizmy były bardzo wybredne w dobieraniu tych kamyczków i prawdopodobnie to właśnie przyczyniło się do ich wyginięcia. Ponieważ miały problem ze znalezieniem materiałów do budowy tych pancerzyków, to część z nich pozostawała całkowicie nieokryta i przez to była narażona na atak różnych drapieżników. No i oczywiście są na pewno też takie typy zwierząt, które nie pozostawiły żadnych śladów i o ich istnieniu nie dowiemy się po prostu już nigdy. One przepadły na kartach historii na zawsze. Ewolucja to tak naprawdę historia takich właśnie cyklicznych eksplozji różnorodności i wielkich wymierań, która trwa do dzisiaj.
Jak to jest możliwe, że są takie zwierzątka, które nie pozostawiły po sobie żadnych śladów i o których istnieniu się nigdy nie dowiemy, jak to powiedziałeś? To znaczy, jak to jest możliwe?
No, wyobraź sobie na przykład taki organizm, takie zwierzę, którego ciało jest całkowicie miękkie, na przykład tak jak u meduzy albo dżownicy. Jeżeli liczebność tych organizmów nie była szczególnie wysoka, to tak właśnie mogło być. Ich tkanki się rozłożyły w ciągu kilku tygodni od śmierci, a jakiekolwiek tam odciski pozostawione w mule na dnie oceanu zostały po prostu zatarte przez czas. Z technologią, którą dysponujemy dzisiaj, po prostu nigdy do nich nie dotrzemy, bo musielibyśmy mieć maszynę czasu.
To jest strasznie przykre, że jeszcze nie mamy takiej maszyny czasu. I to w ogóle jest strasznie smutny proceder.
Filozofowie mówią, że przyroda jest amoralna, to znaczy, że jej działania nie są ani dobre, ani złe. I zgodnie z tym nurtem człowiek i jego pojęcie dobra i zła nie może się odnosić do zjawisk, które są od niego dużo starsze i przede wszystkim znacznie, znacznie potężniejsze.
No właśnie, a jak to było z ludźmi? Bo wśród tych typów, o których mówiłeś, które powstały w trakcie eksplozji kambryjskiej, no zakładam, że przedstawiciele jednego z tych typów musiały dać początek nam, czyli Homo sapiens sapiens. A co napędzało ich ewolucję i jak do tego doszło, że jesteśmy kim jesteśmy, jeśli to nie jest zbyt wielkie pytanie na ten moment?
No o tym przez ostatnie 200 lat napisano bardzo wiele książek, ale myślę, że takim najważniejszym czynnikiem była konieczność sprawnej pogoni za ofiarą i jednocześnie sprawnej ucieczki przed jakimś drapieżnikiem, czyli tak naprawdę coś, co napędzało ewolucję praktycznie wszystkich zwierząt. Akurat w przypadku strunowców ten cel był realizowany poprzez rozwój szkieletu wewnętrznego, który na początku miał formę takich sztywnych włókien, później stwardniałych chrząstek, a w końcu przybrał formę całkowicie twardych kości. No i rozwój szkieletu wewnętrznego był wspomagany przez taki naprawdę niesamowity rozrost tkanki nerwowej, która umożliwiała szybką interakcję z otoczeniem. To jest tak naprawdę klucz do sukcesu w świecie zwierząt. Z jednej strony rozrost tkanki nerwowej zapewniał te interakcje poprzez rozbudowane zmysły, a z drugiej strony przez centralizację ośrodka nerwowego, nazwanego od pewnego momentu ewolucji mózgiem. Interpretowanie wszystkich tych sygnałów z otoczenia w jednym miejscu, w mózgu właśnie, umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o wszystkie dostępne informacje jednocześnie. To znaczy unikamy takiej sytuacji, która zachodzi na przykład w przypadku niektórych jednokomórkowców, że kawałek naszego ciała goni za jedzeniem, a drugi kawałek ciała ucieka przed niebezpieczeństwem. I w związku z tym ta ostateczna decyzja, którą podejmuje organizm, nie jest w pełni optymalna. Centralizacja układu nerwowego sprawiła, że wszystkie decyzje strunowców są takie, no, w cudzysłowie, świadome.
Wydaje mi się, że przed chwilą padło słowo klucz.
Tak, tak, świadomość. To jest bardzo ważne i zarazem dla biologa niezwykle kontrowersyjne słowo.
To jeśli mówisz, że to takie ważne i takie kontrowersyjne słowo, to ja bym zaproponował, żebyśmy po prostu poświęcili mu kolejny odcinek naszego biokastu.
No, z dziką rozkoszą. Ja myślę, że to jest świetny pomysł i już nie mogę się doczekać.
Ja również, ale zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, to ja jeszcze muszę ci zadać pytanie. Mogę?
No pewnie.
To słuchaj, bo powiedziałeś o strunowcach, ale dość mnie ciekawi, jak to wygląda z innymi typami.
Generalnie typ to jest taka największa grupa zwierząt, którą można wydzielić taksonomicznie. I w związku z tym one zazwyczaj różnią się od siebie bardzo znacznie. I każdy z nich ma jakieś swoje supermoce i każdy z nich ma swoje ograniczenia. No i tak przedstawicielem mięczaków będą na przykład ośmiornice, które przez to właśnie, że ich ciało jest bardzo miękkie, że one nie mają żadnego szkieletu, który usztywnia ich odnóża, one są w stanie bardzo, no wręcz w pewnym sensie elastycznie, przeciskać się pomiędzy różnymi kamieniami czy przeciskać się przez jakieś ciasne jaskinie pod wodą. I to w bardzo dużej mierze jest przystosowanie, które umożliwia im w miarę bezpieczny sposób się rozmnażać, dlatego że taka ośmiornica, żeby złożyć jaja, zagrzebuje się właśnie w takiej jaskini gdzieś głęboko pod wodą, w jakimś zaciszu, gdzie jest osłonięta i ukryta przed różnymi drapieżnikami. I tam właśnie, kiedy czuje się bezpieczna, tam wydaje na świat potomstwo i tam o to potomstwo przez jakiś tam czas dba.
Poczekaj, czy ośmiornice dbają o swoje potomstwo? W sensie one wychowują, znaczy, czy one są ze swoim potomstwem jakkolwiek związane?
Są ośmiornice, które pilnują swojego potomstwa w taki wręcz trochę drastyczny sposób. To znaczy, ponieważ one wydają potomstwo na świat, składają te jaja w jaskiniach, gdzie najczęściej przepływ wody jest utrudniony, ograniczony. No a oczywiście to ośmiornicze potomstwo potrzebuje cały czas mieć napływ świeżej, natlenowanej wody wokół siebie, żeby po prostu oddychać. No to taka ośmiornica matka pilnuje tego potomstwa i nagania ramionami świeżą wodę i zapewnia taki przepływ wody przez te jaskinie, żeby te dzieci miały czym oddychać. I robi to tak naprawdę aż do momentu śmierci z głodu, dlatego że przez ten czas nie opuszcza tej jaskini, tylko pilnuje potomstwa no właśnie przed jakimiś tam drapieżnikami, które mogłyby się zakraść i takie bezbronne jaja zjeść. Więc są ośmiornice, które poświęcają swoje życie, żeby wydać na świat nowe pokolenie i to jest absolutnie legitna strategia rozrodcza, która charakteryzuje niektóre mięczaki. Taka różnorodność nie tylko budowy, nie tylko fizjologii, ale również zachowań zwierząt jest właśnie uwzględniona w podziale na typy i takie gigantyczne różnice pomiędzy tymi grupami pokazują, jak fundamentalne znaczenie miała eksplozja kambryjska dla różnorodności zwierząt na Ziemi.
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ośmiornice mają takie macierzyńskie zapędy. Jestem autentycznie wzruszony, wiesz? Naprawdę.
To jest bardzo drastyczna historia, ale no, one mimo tego, że są od nas bardzo różne, mają całkowicie inaczej zbudowany układ nerwowy, no, charakteryzują się pewnymi zachowaniami, które nawet przez pryzmat naszej ludzkiej, no, ssaczej moralności wydają się, no powiedzmy, słuszne. Tak, to jest coś, co matka zrobiłaby dla swoich dzieci. Okazuje się, że taki mechanizm jest, nie mogę powiedzieć, że uniwersalny, bo większość zwierząt nie robi czegoś takiego, ale jednak pojawia się nie tylko wśród nas.
O rety.
Natomiast takim sporym ograniczeniem u mięczaków, u tych właśnie moich ukochanych ośmiornic czy kałamarnic, jest to, że nie mają stawów i w związku z tym tak wydaje nam się, że te ramiona, one są takie giętkie i potrafią właśnie dotrzeć we wszystkie jakieś tam zakamarki, wygrzebać sobie jedzenie spod każdego kamienia, a nawet się uwolnić z zakręconej butelki, no to wydaje nam się, że to jest taka supermoc, ale z drugiej strony bardzo długo badacze nie uświadamiali sobie tego, że brak stawów sprawia, że taka ośmiornica nie do końca jest świadoma położenia swoich ramion, położenia swojego ciała. To znaczy ludzie i wszystkie inne zwierzęta, które posiadają stawy i posiadają jakiś rodzaj szkieletu, dysponują zmysłem położenia własnego ciała. Ten zmysł działa właśnie dzięki temu, że mamy stawy. Jeśli mamy łokieć na przykład i ten staw łokciowy zginamy, no to nasze przedramię jest w stosunku do naszego ramienia położone pod jakimś kątem przez cały czas. Ten zmysł położenia własnego ciała działa właśnie w oparciu o ten mechanizm. On mierzy ten kąt rozwarcia albo stulenia stawu łokciowego. Ponieważ ośmiornice i pozostałe mięczaki nie mają stawów, to one nie są w stanie tak naprawdę zapanować nad tym, gdzie ich ramię się akurat w danej chwili znajduje. Więc jeżeli chcemy wykonywać takie bardzo elastyczne, swobodne ruchy, no to oczywiście lepiej być mięczakiem, ale jeżeli chcemy być bardzo precyzyjni w ruchach, które wykonujemy, no to trzeba być albo kręgowcem, albo stawonogiem, bo one oczywiście również mają stawy i potrafią niezwykle precyzyjnie manipulować ruchami swoich odnóży.
A kilka takich najbardziej charakterystycznych cech u stawonogów?
No stawonogi właśnie poszły w strategię przeżycia dość podobną do strunowców, to znaczy one również wykształciły szkielet, tylko w przeciwieństwie do strunowców jest to szkielet zewnętrzny, tak zwany egzoszkielet. No i to są właśnie te wszystkie pancerzyki, którymi pokryte są powiedzmy mrówki, czy jakieś tam chrząszcze, czy karaczany i tak dalej. No i oczywiście podobnie jak u strunowców do tego szkieletu są przyczepione różne mięśnie, które poruszają często bardzo liczne odnóża u takich stawonogów. Akurat w przypadku owadów jest to 6 takich odnóży, w przypadku pajęczaków jest to 8, natomiast w przypadku skorupiaków tych odnóży może być bardzo, bardzo wiele. Już nie mówiąc tutaj o wijach na przykład, które już w ogóle mogą mieć odnóży, jak to sama nazwa wskazuje, krocie. Krocionogi na przykład należą do wijów. Absolutnie obrzydliwe, ale bardzo ciekawe.
Obrzydlistwo,
ale z biologicznego punktu widzenia bardzo, bardzo ciekawe. No i w tym przypadku, stawonogów, szczególnie w przypadku owadów, można mówić o niezwykle ciekawych przystosowaniach układu nerwowego. To znaczy strunowce postawiły na postępującą komplikację układu nerwowego i na taki niezwykły rozrost tkanki nerwowej, tak? Wszystkie ssaki mają gigantyczne mózgi i za pomocą tych gigantycznych mózgów są w stanie wykonywać złożone czynności. Natomiast owady raczej poszły w taką redukcję do niezbędnego minimum. Jest takie powiedzenie, że inżynier odnosi sukces nie wtedy, kiedy już nic do maszyny nie można dodać, tylko odnosi sukces wtedy, kiedy już od tej maszyny nie można nic zabrać i ona wtedy przestanie działać. No więc my jesteśmy przykładem tej pierwszej strategii, a owady są przykładem tej drugiej. I ważka jest tutaj świetnym przykładem takiej redukcji, dlatego że ważka jest najbardziej skutecznym drapieżnikiem w świecie zwierząt. Ponad 95% wszystkich polowań ważki kończy się sukcesem, co czyni ją dwukrotnie skuteczniejszym drapieżnikiem niż rekiny i czterokrotnie skuteczniejszym drapieżnikiem niż lwy. I mechanizm, który za to odpowiada, jest niezwykle prosty. Ważki charakteryzuje tak zwana fiksacja behawioralna na swoim celu. To znaczy one widzą jakiegoś owada, którego chcą upolować, na przykład jakąś muchę tam w locie powiedzmy, i posiadają odpowiednie grupy komórek nerwowych w mózgu, które tak wirtualnie dzielą pole widzenia takiej ważki na cztery różne pola. Mniej więcej tak jak celownik w jakiejś broni dzieli pole widzenia na cztery różne pola. I ważka zupełnie nieświadomie, to jest wszystko odruch automatyczny, ważka w momencie, kiedy ten cel wychodzi z jednego pola widzenia do drugiego, to te grupy komórek nerwowych w mózgu automatycznie przyspieszają ruch jednej albo drugiej grupy skrzydeł, zmieniając tor lotu tej ważki w taki sposób, żeby ona perfekcyjnie ten cel uchwyciła, żeby trafiła w taką lecącą muchę idealnie. Więc to jest taki mechanizm samonaprowadzający takiej ważki, który jest niezwykle prosty, bo składa się dosłownie z kilku komórek nerwowych w mózgu i umożliwia no po prostu niewyobrażalną precyzję polowania. To jest coś, o czym ssaki, nawet najbardziej zabójcze, drapieżne ssaki, o czym mogłyby tylko marzyć.
Myślę, że na podstawie dzisiejszego odcinka Biocastu można by nagrać jakiś horror klasy B, na przykład zabójcza ważka na autopilocie.
Myślę, że ja bym poszedł na taki horror.
Skoro ważka jest uznawana za taki top of the tops zabójców i top of the tops organizmów, które polują, to czy naukowcy mają taki jeden typ albo jeden gatunek, który uważają za jedną wielką pomyłkę?
To znaczy, wydaje mi się, że żaden uczony nie ośmieliłby się oskarżać ewolucji o popełnianie błędów i raczej zakłada się, że przyroda nie popełnia błędów. Staramy się bardziej opisywać przyrodę taką, jaką ona jest. Natomiast oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi i lubimy się śmiać z różnych rzeczy, a ponieważ jesteśmy naukowcami, to lubimy się śmiać z różnych dziwnych rzeczy. Taką moją ulubioną porażką ewolucji jest ryba, która się po angielsku nazywa sunfish, a po polsku musiałbym sprawdzić. I zrobię to teraz.
Prawdę mówiąc, myślałem, że powiesz, że człowiek.
To by było zbyt oczywiste. Jest to samogłów, albo czasami używa się łacińskiej nazwy mola. I jest to ryba, która żyje w oceanie. Dorasta do rozmiarów około 2 metrów niekiedy, więc jest naprawdę olbrzymia. To jest ryba, która jest bocznie spłaszczona. Wygląda bardzo, bardzo śmiesznie na wszystkich zdjęciach czy nagraniach. Można zobaczyć, że wygląda absolutnie absurdalnie. No i to jest zwierzę, które jest naprawdę fatalnie przystosowane do życia. Przede wszystkim jest tak ogromna i ma ogromne zapotrzebowanie energetyczne, a podstawy jej diety stanowią meduzy, które się w ogromnej większości składają z wody i substancji odżywczych jest tam po prostu za grosz, więc one muszą tych meduz zjeść gigantyczną ilość, żeby odżywić swoje monstrualne cielska. W związku z tym mają wiecznie bardzo mało energii i tak naprawdę niewiele robią, to znaczy trochę sobie tam popływają, trochę tymi płetwami machną w lewo, trochę machną w prawo, a potem się zmęczą, więc znowu nie są w stanie nic robić, muszą znowu coś szukać, jakiegoś jedzenia. No i ponieważ są tak bardzo silnie spłaszczone i tak ogromne, to bardzo często zdarza się, że taka ryba podpłynie do powierzchni wody, bo coś jej się spodoba i po prostu napięcie powierzchniowe na powierzchni wody niezaburzonej wiatrem sprawi, że ona się przyklei bokiem do takiej powierzchni wody. Będzie taka przyklejona normalnie, ponieważ jest tak słaba, ponieważ odżywia się meduzami, to nie ma siły, żeby się od tego napięcia powierzchniowego oderwać. I absolutnie przysięgam, że są takie historie, że te ryby umierają z głodu, dlatego że nie są w stanie się odkleić od powierzchni wody. I ponieważ są tak gigantyczne, to nie mają również żadnych naturalnych przeciwników, naturalnych drapieżników, które by na te ryby polowały. Tam wydaje się, że jest kilkadziesiąt różnych pasożytów, które je atakują, ale te pasożyty są bardzo rzadkie, więc tak naprawdę jak taka ryba się urodzi, to już żyje, bo po prostu nie ma jej co zjeść. Natomiast poziom przystosowania tej ryby do życia w środowisku jest absolutnie, absolutnie żenujący i to jest moim zdaniem gatunek, który totalnie nie powinien istnieć, ale istnieje, bo po prostu tak wyszło.
Ja w czasie, kiedy mi o niej opowiadałeś, zajrzałem do encyklopedii i to tak jeszcze dodam parę ciekawostek. Na przykład nie wiem, czy wiesz, ale one nie posiadają pęcherzy pławnych.
Tak, one absolutnie nie potrafią kontrolować, znaczy one potrafią kontrolować głębokość swojego zanurzenia, ale tylko i wyłącznie poprzez aktywne pływanie. No tak jak mówiłem, ta prędkość ruchu jest bardzo słaba. Wydaje mi się, że one tam osiągają maksymalną prędkość chyba 2 czy 3 kilometrów na godzinę, więc to jest takie tempo powolnego spaceru człowieka.
No słuchaj, one dorastają do 3 metrów, a ich masa to potrafi dojść do 2 ton.
Tak, one
ton.
One są wielkości takich samochodów tak naprawdę. No, to są naprawdę gigantyczne ryby. Absolutnie gigantyczne ryby i są całkowicie bezużyteczne.
Ale przynajmniej ich samice to są jedne z najpłodniejszych ryb, bo jednorazowo potrafią wytworzyć do 300 milionów jaj.
No i to jest chyba jedyne, co ratuje ten gatunek przed wyginięciem. Swoją drogą teraz mi się przypomniała taka dość oczywista anegdota, że ta angielska nazwa sunfish, czyli ryba słoneczna, wzięła się właśnie stąd, że pierwsi żeglarze, którzy takie ryby zobaczyli je właśnie w postaci tej przyklejonej do powierzchni wody i wydawało im się, że one się jakoś tak celowo opalają, że one po prostu potrzebują tego słońca i że się celowo wystawiają na jego promienie, a w rzeczywistości one po prostu nie były w stanie się odkleić, bo są do tego za słabe i nie wiem, może zbyt leniwe albo zbyt głupie.
Wow. Ja nie mam słów, wiesz, ale przynajmniej ta ryba wygrywa z nami o tyle, że ponoć była inspiracją do powstania jednego z portugalskich filmów lat 90. O nas filmów jeszcze nikt nie nakręcił. To był Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej. Jeżeli wam się podobało, albo jeżeli wam się nie podobało, albo jeżeli coś was zaciekawiło i chcielibyście wiedzieć o tym jeszcze więcej, to koniecznie wpadnijcie na naszą stronę na Facebooku. Nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej, albo zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.biocen.edu.pl. Tam w zakładce Biocast możecie znaleźć linki do wszystkich naszych odcinków, a oprócz tego, bo zakładam, że historia ostatniej ryby, o której Mikołaj opowiadał, mogła was naprawdę zaciekawić i jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ta ryba wygląda, to na podstronie dzisiejszego odcinka zdjęcie tej ryby zamieścimy. Obiecuję. Szukajcie nas, szukajcie jej. Właśnie tam. Mikołaju, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Była doskonała po prostu.
Ja również ci bardzo dziękuję. No, ja też nie mogę z tej ryby. Ona jest naprawdę bardzo śmieszna. To jest przykład na to, że nie wszystkie strunowce są tak doskonałe.
Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski.
Po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup.
Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.